Kalendarzu niedziela, 21 dzień lipca 2019 roku. Czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie, którą rozpoczynamy w składzie za konsoletą Jarosław Pakczyński, a w studiu przed mikrofonami
Grzegorz Hołasik
i Dawid Cytrowski. Jak zwykle będziemy z Państwem aż do godziny 20. W pierwszej części poruszymy tematy publicystyczne. Będzie m.in. o nowym prezesie pierwszej ligi piłkarskiej, który jest rodowitym poznaniakiem. Ponadto porozmawiamy z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w hokeju na trawie. O 17.45 zapraszać będziemy na kolejne wydanie naszego stałego magazynu Auto Moto Perlandia. W drugiej godzinie dużo o bieżących wydarzeniach. Wrócimy oczywiście do wczorajszego meczu Lecha Poznań z Piastem Gliwice. To pierwsza kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Będzie także o ostatnich szlifach Warty Poznań przed nowym sezonem w pierwszej lidze, a także o młodzieżowym kajakarstwie. W trzeciej godzinie po 19 m.in. o akademickich mistrzostwach Europy w koszykówce czy pływaniu długodystansowym. Bądźcie Państwo z nami aż do godziny 20, a teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Reprezentacja Polski Florecistek w poznańskim składzie. Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk, Martyna Synoracka i Martyna Długosz awansowały do ćwierćfinału szermierczych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Polki w meczu o miejsce w czołowej ósemce turnieju drużynowego pokonały Niemki 37-31 i teraz zmierzą się z Francuzkami. Z kolei polskie szpadzistki zajęły 8 miejsce w turnieju drużynowym, a w 1/16 finału odpadli polscy szpadziści. W południowo-koreańskim Gwangju trwają pływackie Mistrzostwa Świata. Konrad Czerniak odpadł dzisiaj w półfinale rywalizacji na 50 metrów stylem motylkowym, notując 12 czas. Także polskim sztafetom nie udało się awansować do finału rywalizacji 4x100 metrów stylem zmiennym kobiet oraz mężczyzn z poznaniakiem Kacprem Majchrzakiem w składzie, ale obie nasze sztafety wywalczyły kwalifikacje olimpijskie. Natomiast Adam Pity w półfinale ustanowił rekord świata na 100 metrów stylem klasycznym. Brytyjczyk uzyskał czas 56 sekund i 88 setnych. Poprawił własne osiągnięcie sprzed roku o 22 setne sekundy. Polscy siatkarze zajęli trzecie miejsce w rozgrywanych w Sofii Mistrzostwach Europy do lat 17. W decydującym meczu biało-czerwoni pokonali rówieśników z Czech 3-0. Polski Związek Kolarski ogłosił skład reprezentacji Polski na 76. wyścig Tour de Pologne. Do kadry zostali powołani Marek Rutkiewicz, Maciej Paterski, Paweł Cieślik, pochodzący z Tarnowa Podgórnego, Paweł Franczak, Adrian Kurek, Jakub Kaczmarek i Szymon Rekita. Na liście rezerwowej znajdują się Marceli Bogusławski, Sylwester Janiszewski i Alan Banaszek. Wyścig odbędzie się od 3 do 9 sierpnia. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu Monachium w wygranym 3-1 spotkaniu towarzyskim z Realem Madryt podczas turnieju Champions International Cup w Houston w Teksasie. W naszej Ekstraklasie dzisiaj dwa mecze. W zakończonym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. O 17.30 początek spotkania Legii Warszawa z Pogonią Szczecin.
9 minut po godzinie 17 i zdaje się, że o jednej ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo będą także konkursy podczas dzisiejszej audycji.
Do wygrania mamy bilety na pierwszy mecz Lecha Poznań w tym sezonie na własnym boisku. To spotkanie w najbliższy piątek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej z Wisłą Płock i dla Państwa mamy dzisiaj przygotowane 4 podwójne bilety na to spotkanie, zatem do 20. Proszę być czujnym, proszę mieć telefon w dłoni, bo w każdej chwili możemy ogłosić konkurs, a takie konkursy, jak łatwo się domyślić, będą dzisiaj 4, zatem zapraszamy do udziału w konkursach. Natomiast już za chwilę troszeczkę nostalgicznie, historycznie i smutno będzie w naszej audycji, bowiem Warta Poznań poinformowała dzisiaj, że w wieku 92 lat zmarła Krystyna Hoffmann, córka Edmunda Szyca, czyli założyciela poznańskiej Warty. Pani Krystyna bardzo chętnie dzieliła się wspomnieniami i o swoim ojcu, o założycielach poznańskich Warty i o początkach klubu, co wyniosła ze swojego rodzinnego domu. Także część publicystyczną naszej audycji już za chwilę. Rozpoczniemy właśnie od materiału wspomnieniowego po śmierci pani Krystyny Hoffmanowej. Do 20 w sportowym rytmie dzisiaj. Bądźcie Państwo z nami.
Stronger. Oh yeah!
Przypomnę, w wieku 92 lat w Poznaniu zmarła pani Krystyna Hoffman, córka Edmunda Szyca, założyciela poznańskiej Warty. Pani Krystyna bardzo chętnie opowiadała o początkach poznańskich Warty, o tym, jak jej ojciec wraz ze swoją rodziną, z braćmi, z kuzynami zakładał poznański klub na terenie dzisiejszego stadionu imienia Szyca, ale stadionu zrujnowanego, który nie nadaje się już do użytku. Miałem przyjemność z panią Krystyną Hoffman rozmawiać 7 lat temu, w czerwcu 2012 roku, gdy poznańska Wara świętowała swoje stulecie. Posłuchajmy wspomnień pani Krystyny Hoffman.
To była właściwie impreza rodzinna, bo 5 z nich to byli krewni, bracia albo kuzynowie. Miejsce, w którym się Warta utworzyła, w którym grali, to jest miejsce, gdzie obecnie znajduje się stadion, nazywał się Foglwizą. Ptasia łąka, bo to była po prostu łąka, nie użytek. Oni z odzieży swojej robili sobie bramki i strzelali gole do tych bramek. I to był początek myśli o utworzeniu polskiego klubu sportowego. To już Niemcy nie byli tak potężni jak przedtem, prawda? Także już można było, a wie pan, jak są kłopoty, to w ten czas się zawsze szuka przyjaciół i sojuszników wśród tych nawet, które się gnębiło. I przypuszczam, że to było przyczyną, że Niemcy poluzowali.
Bo musimy powiedzieć, że w Poznaniu już istniały kluby sportowe, ale to były kluby właśnie niemieckie, a Warta była pierwszy polski.
Był klub Normannia, niemiecki klub, który różnił się od innych tym, że niemiecki klub, że dopuszczał używanie języka polskiego. I z zawodników Normanii wywiódł się późniejszy klub Poznania. Straż nad Wartą, straż pilnowania ojczyzny. Ojciec mój nosi niemieckie nazwisko. Widziałam dokumenty mojego dziadka, które były pisane po niemiecku. S-C-H-U-T-Z. Ale dziadek podpisał się Jan Nepomucen Szyc, tak jak mój ojciec. Mój ojciec pochodził z bardzo prostej rodziny. Mój dziadek był cieślą budowlanym. Było 5 synów, a babcia moja umiała wyskrobać pieniądze na prywatne lekcje języka polskiego i historii. I ci chłopcy z biednej, robotniczej rodziny wszyscy mieli doskonałą znajomość nie tylko języka polskiego, ale i jej historii, literatury. I mam wrażenie, że to było dosyć typowe dla Wielkopolski. Przed powrotem ojca z obozu moja matka została aresztowana. No, nie mieli żadnych gwarancji, że się spotkają i ojciec pisał pamiętnik dla matki. Ja go znalazłam jako w ten czas 14-15-letnia dziewczyna, oczywiście, że musiałam przeczytać. I to jedno zdanie mi utkwiło w pamięci i do dzisiaj pamiętam. Miałem w życiu jedną kochankę. Tą kochanką była Warta.
Dzięki wspomnieniom pani Krystyny, przede wszystkim właśnie dzięki wspomnieniom pani Krystyny, wiemy, jak też ta Warta powstawała, bo ze swojego rodzinnego domu te wspomnienia pani Krystyna Hoffman wyniosła. Pogrzeb Krystyny Hoffman w najbliższy czwartek o godzinie 13:10 na cmentarzu Junikowskim.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby?
Niespełna 20 minut po godzinie 17. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Przypominam, że w pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. A w polskiej piłce ligowej ważne funkcje pełnią ludzie z Poznania. Szefem Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA jest prezes Lecha Karol Klimczak, a kilka dni temu stery w roli prezesa pierwszej ligi piłkarskiej objął rodowity poznaniak Marcin Janicki, którego przepytał Krzysztof Ratajczak.
Wystartowała już piłkarska PKO Ekstraklasa w ten weekend, a najbliższy weekend to start pierwszej ligi piłkarskiej, czyli Fortuna pierwszej ligi, a niedawno wybór poznaniaka na bardzo ważną funkcję prezesa pierwszej ligi piłkarskiej. Pan Marcin Janicki jest dzisiaj naszym rozmówcą. Panie prezesie, ciekawe wyzwanie i od razu zapytam o taki cel. Profesjonalizacja tej pierwszej ligi jeszcze większa?
Absolutnie, jeszcze większa. No chcielibyśmy na pewno dążyć do coraz tych wyższych standardów i podnosić tą poprzeczkę coraz wyżej. Zresztą w przeciągu ostatnich 2-3 lat no to wiele pozytywnych rzeczy się zadziało w lidze, a myślę, że jeszcze wiele przed nami.
Jest pan człowiekiem przede wszystkim kojarzonym w futbolu z marketingiem, z mediami, członek Komisji właśnie Marketingu Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej, także prezesura przez wiele lat w katowickim GKS-ie. No i teraz przełożenie na całą ligę. Właśnie uważa pan, że w tym kierunku ta pierwsza liga musi kroczyć?
Myślę, że przede wszystkim te doświadczenia ligowe bardzo dużo mogą dać, bo jednak te doświadczenia na bazie klubu daje jakąś podstawę do tego, żeby wyciągać pewne wnioski. Wiele lat, bo już ponad 10 lat w marketingu sportowym, także długo i chciałbym tą wiedzę wykorzystać ku chwale całej pierwszej ligi.
Właśnie jest pan absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Te pieniądze są w futbolu zawodowym najważniejsze, chyba nie ma co ukrywać.
Tak, absolutnie, aczkolwiek widzimy, że tych sponsorów jest też coraz więcej, nie tylko przy piłce, ale ogólnie przy sporcie. No chcielibyśmy tym tropem gdzieś podążać. No, zeszłym roku tą współpracę z całą ligą rozpoczęła marka Fortuna. Kontrakt tutaj 3-letni, także bardzo rozbudowany, kroczący. No na pewno chcielibyśmy tą bazę sponsorów rozbudowywać. Wiadomo, że bez pieniędzy ciężko tutaj funkcjonować, ale chcielibyśmy, żeby i z poziomu ligi, i z poziomu klubów ten sponsoring się jak najbardziej rozwijał.
Tak, patrząc na pierwszą ligę piłkarską z perspektywy Wielkopolski i Poznania, tutaj mamy naszego jedynaka, czyli Wartę Poznań, z którą też jest pan związany, nie ma co ukrywać.
Tak. No tutaj obejmuję funkcję szefa Rady Nadzorczej. Wiadomo, że obowiązki na poziomie Warszawy nie będą pozwalały na co dzień funkcjonować tutaj w klubie, natomiast chciałbym w jak największym stopniu pomóc. No myślę, że te dwa elementy i te dwie funkcje mogą się dobrze uzupełniać, a mi jako rodowitemu Poznaniakowi nie wypada nic innego, jak tylko pomóc, bo akurat bardzo pozytywna i dobra grupa osób się zebrała wokół Warty, no i chciałbym gdzieś tam tą swoją pozytywną cegiełkę do tego dołożyć.
Panie prezesie, mówimy z jednej strony o tym profesjonalizmie, o tym, że szefuje pan już autonomicznej, zawodowej organizacji piłkarskiej, jaką jest pierwsza liga piłkarska, a tymczasem często o takich klubach jak Warta Poznań mówi się klub kameralny, klub rodzinny.
Myślę, że każdy klub to odrębna historia, to odrębne gdzieś tradycje, ale też odrębny pomysł na to, jak ten klub prowadzić, i wiadomo, że są wielkie tuzy w polskiej piłce, ale są też kluby mniejsze, kluby, tak jak tutaj padło, kameralne, i myślę, że to też może być pewna droga, która będzie swoją drogą, która będzie po prostu dobrą drogą.
Od razu też, także w roli szefa Rady Nadzorczej, parę problemów do rozwiązania wspólnie z szefami klubu, no bo mecze domowe będą rozgrywane niejako na wyjeździe w Grodzisku Wielkopolskim. To jest bolączka nie mieć takiego stałego, własnego domu dla klubu piłkarskiego, zawodowego.
No stadion to wiadomo, że jest dom dla każdego klubu piłkarskiego, i dla zawodników, i dla kibiców, i dla sponsorów. Dla wszystkich lepiej jest, żeby grać u siebie. Na pewno jest to wyzwanie. No, musimy to wyzwanie tutaj podjąć. Natomiast no, bardzo pozytywnie rozwija się ta współpraca z miastem Poznań, bo te deklaracje związane jakby z infrastrukturą, one są tutaj wykonywane. No i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy cieszyć się z oświetlenia, a tym samym będziemy w stanie wrócić do ogródka.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od generaliów, no to generalnie zakończmy. Dlaczego zdaniem prezesa pierwszej ligi piłkarskiej Marcina Janickiego warto oglądać pierwszą ligę, a nie tylko Ekstraklasę, czy Bundesligę, czy Premiership, czy inne ligi?
Przede wszystkim, bo jest nasza. Bo jest nasza, bo znamy tam zawodników, bo jest blisko nas, bo można tam się przejść, może fajnie spędzić czas. I infrastruktura i całe otoczenie klubów bardzo, bardzo się zmienia. In plus oczywiście. Chcielibyśmy, żeby w przyszłych latach kolejne kroki mogłyby zostać postawione. We'll be right back.
Już za tydzień początek Mistrzostw Europy Grupy B hokeistów na trawie z udziałem polskiej reprezentacji we francuskim Cambrai. Biało-czerwoni wystąpią tam pod wodzą nowego, tymczasowego trenera po rezygnacji Karola Śnieżka. Nowym selekcjonerem został wybrany Dariusz Rachwalski. Rozmawiał z nim Krzysztof Ratajczak.
Reprezentacja Polski w hokeju na trawie. Zakończony ten olimpijski etap, jeśli chodzi o Tokio 2020 po turnieju w Indiach. Rezygnacja dotychczasowego selekcjonera Karola Śnieżka. No i przynajmniej na razie z takim przymiotnikiem tymczasowym selekcjonerem biało-czerwonej reprezentacji zostaje Dariusz Rachwalski. Wybitny hokeista na trawie. Od kiedy?
Od kiedy pamiętam w zasadzie, bo to zaszczepione było w naszej rodzinie bardzo szybko. Już jako naprawdę małe dzieciaczki za tatą lataliśmy. Wielokrotnym reprezentantem Polski i trenerem i próbowaliśmy naśladować i tak to się wszystko zaczęło. No później kariera zawodnicza, moment wyjazdu do Austrii i kontrakt jako grający trener. Kariera skrócona ze względu problemów zdrowotnych, kontuzje kolan.
Pozostańmy przy tej karierze zawodniczej. Największe sukcesy w reprezentacji Polski twoje i w tej halowej odmianie i w tej na otwartym stadionie?
Tak zawsze to jest tak relatywne, bo to dla każdego coś innego znaczy sukces. Może to być czasami występ w jakimś towarzyskim turnieju, wspaniałe wspomnienie. Natomiast na pewno szczególnym momentem były Mistrzostwa Świata w Poznaniu, gdzie wywalczyliśmy srebrny medal Mistrzostw Świata Halowych i ja zostałem wybrany MVP tego turnieju.
Tak, 2011 rok.
2011 rok, tak, wspaniałe wspomnienia, szczególnie tutaj, że to było u nas w Poznaniu.
Przygoda trenerska zaczęła się także tutaj w stolicy Wielkopolski. Od jakich klubów? Prześledźmy krótko tę drogę.
Czy to tak nie do końca, bo właśnie po zakończeniu studiów wyjechałem do Hamburga, gdzie miałem przyjemność prowadzić drużyny młodzieżowe. Nastał problem w Pocztowcu i zdecydowałem się wrócić, ale powiedziałem też tutaj ojcu, że wracam jako grający trener. On ma funkcjonować jako menadżer, a ja bym chciał dalej kontynuować już tą pracę jako zawodnik i trener. I od tego czasu, to był 2009-2012, funkcjonowałem jako grający trener w Pocztowcu Politechnice. Przyszła opcja po prostu z Austrii, były inne opcje tylko dla zawodników, jako zawodnika na przykład z Belgii, z Holandii, ale mnie już interesowało to połączenie i to przejście z kariery zawodniczej do kariery trenerskiej.
To szybciuteńko mkniemy do Arminen Wieleń, bo z tym klubem się związałeś przez lata.
Ostatnie 6 lat grałem i prowadziłem klub SV Arminen Wieleń. I no przez te ostatnie 6 lat to bodajże 5 złotych medali na trawie i 7 chyba na hali. Czterokrotnie byliśmy w finale Pucharu Europy Halowego, także niesamowite sukcesy, fantastyczna grupa.
Pomóż obejmij polską reprezentację hokeistów na trawie. Był taki telefon?
Tak, był taki telefon, z czego ja się oczywiście bardzo, bardzo cieszyłem. Jakoś myślę, że w głębi ducha się przygotowywałem na taką sytuację, że kiedyś to może nastąpić. My się śmialiśmy w armii, że to jest tak jakby statek matka wzywał mnie z powrotem do domu. Gdzieś sobie układałem takie plany. Kiedy to miało nastąpić, to też do końca nie było sprecyzowane. Nie wiedziałem na ten temat nic. Karol zrezygnował po turnieju kwalifikacyjnym w Indiach. No i nastąpił ten moment propozycji. Ze względu na to, że to jest w czasie moim urlopowym od hokeja we Wiedniu, nie musiałem się nawet tym specjalnie zastanawiać. Tak? Tylko porozmawiałem chwilę z żoną, że robimy to i tyle.
Wiem, że te negocjacje będą jeszcze trwać z szefem Polskiej Hokejowej Centrali, Jackiem Sobolewskim. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili ten przymiotnik tymczasowy. Na razie będziesz starał się łączyć bycie selekcjonerem z pracą klubową wciąż w Wiedniu?
Taki był mój plan. Jest to najdogodniejsza sytuacja dla mnie, tak naprawdę dla armii, dla polskiej reprezentacji również. Jest to rok przejściowy, w którym nie za wiele będzie się działo, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo są igrzyska w Tokio. Także można to, wydaje mi się, przez ten pierwszy sezon chociaż połączyć, a ja będę mógł przestudiować, przeanalizować, co tak naprawdę chcę w życiu, bo to są decyzje życiowe, czy wracam z całą rodziną do Polski, czy zostaje we Wiedniu. A też nie ukrywam, nie chciałbym zostawić klubu na 3 tygodnie przed przygotowaniami do sezonu bez trenera, bo tak jak mówię, związałem się z tym klubem, z tymi chłopakami i nie chciałbym takiej rzeczy po prostu zrobić.
To szybciuteńko schodzimy na tematy sportowe, bo pierwszym wyzwaniem i pod twoją wodzą wystąpi polska reprezentacja w Mistrzostwach Europy Grupy B, czyli to zaplecze elity we francuskim Cambrai od 28 lipca i to łatwa impreza i dla ciebie, i dla polskich laskarzy nie będzie.
Myślę, że należałoby wytłumaczyć, co to znaczy Grupa B, bo to jest tak naprawdę w hokeju na trawie dzieli się to na takie grupy i pierwsza ósemka to jest grupa A, druga ósemka to jest grupa B i tak dalej. Natomiast to jest nadal pierwsza szesnastka Europy, czyli z tego, co ja pamiętam też jako zawodnik, jest to najmocniej obsadzona grupa B, jaką dotychczas pamiętam. Także niezwykle trudny turniej, no ale cel tak jak zawsze pozostaje w takich turniejach, żeby awansować.
Trzeba zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc. Nasi rywale w fazie grupowej?
Białoruś, Francja, Czechy.
A w drugiej grupie najgroźniejsi rywale już w kontekście pozytywnego myślenia?
To myślę, że to będą Rosjanie, Austriacy, Włosi. Wydaje mi się, że Ukraina raczej nie wyjdzie z tej grupy, ale między tymi trzema zespołami raczej bym obstawiał, że to będzie jednak Rosja i Austria na ten moment. Natomiast Włosi zawsze mogą zaskoczyć.
Wiem, że trenujecie także tak konsultacyjnie w Poznaniu. Jaką starasz się zaszczepić filozofię w tych pierwszych godzinach, dniach współpracy? No, było nie było z najlepszymi polskimi hokeistami na trawie.
Mieliśmy tylko trzy sparingi z Włochami, w których testowaliśmy co mecz, mieliśmy sześciu różnych zawodników, dużo młodzieżowców, wszystko to się mieszało i wyglądało to fajnie, udało się obudzić fajną energię w chłopakach i to było dla mnie najważniejszym celem. No a teraz trenujemy stacjonarnie, co drugi dzień spotykamy się w Poznaniu na boisku na WF-ie i trenujemy i stawiamy po prostu na to, co możemy, czyli na przygotowanie fizyczne, przygotowanie techniczne i stałe fragmenty gry. Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy.
22 minuty pozostały do godziny 18. Przypominamy, w pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Rozpoczął się już mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Na razie 9 minuta, ale bramek nie oglądaliśmy.
Wydarzenie na żywo. Dzisiaj także będziemy śledzić to, co dzieje się na skoczni narciarskiej w Wiśle, chociaż zawsze mam mieszane uczucia, gdy w lipcu patrzę na skocznię narciarską, ale byłem kiedyś w lipcu w Wiśle i sobie na tą skocznię wjechałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Widok letni jest naprawdę piękny i dzisiaj podziwiają ten widok zawodnicy, którzy startują w indywidualnym konkursie letniej Grand Prix. Przypomnę, że Polacy w debiucie trenera Doleżala właśnie w tej letniej rywalizacji znakomicie spisali się wczoraj w konkursie indywidualnym, drużynowym go wygrywając, a dzisiaj konkurs indywidualny już się rozpoczął, ale na razie 10 zawodników tylko wystartowało i zanotowało swoje skoki, w tym kilku Polaków. Na prowadzeniu Aleksander Zniszczoł, 128 metrów, potem Shohei Tochimoto, Japończyk, 128 metrów, Andrzej Stękała, 124 metry, ale jak wspomniałem, to na razie z grona 50 zawodników tylko 10 się zaprezentowało na skoczni w Wiśle.
Przypomnijmy, wczoraj Polacy wygrali, świetny skok Kamila Stocha, a drugie miejsce w kwalifikacjach piątkowych zajął Dawid Kubacki, także szanse polskie dzisiaj na triumf także są. 20 minut pozostaje do godziny 18, teraz piosenka, a później kolejne wydanie naszego magazynu Automoto Perlandia.
Rytmie.
Repetować.
Kierowców Automilku Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17.45.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Ten weekend na torze Poznań, piąta i szósta runda wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, dyrektor zawodów Mariusz Młynek.
Półka sezonu, mamy pierwszych liderów, widzimy, kto wysuwa się na prowadzenie. Zawody fantastyczne, najbardziej cieszy to, że regularnie na każdej z rund w tym roku pojawia się coraz większa ilość zawodników. Tym razem znów ponad 130 zawodników zgłoszonych do zawodów.
Gdzie rywalizacja jest najbardziej zacięta, na którą przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę?
Rywalizacja najbardziej zacięta jest na torze. Natomiast, mówiąc zupełnie szczerze, nie mamy wyścigu, w którym realizacji by nie było lub byłaby słabsza. Każdy walczy o punkty, każdy chce się pokazać i walka w dywizjach narodowych, i walka w pucharach jest po prostu niesamowita. Przepiękne emocje, rywalizacja między zawodnikami, tym bardziej, że dwa puchary, tak jak 318 i S-Cup i Super S-Cup, mają fajną formułę, ponieważ pierwszy wyścig jadą w kolejności z kwalifikacji, drugi w formule odwróconej, więc osoby, które są na końcu, chcą wyprzedzić, wjechać na swoje pola, powiedzmy, z wywalczonych czasów, a osoby, które znalazły się na przedzie po obróceniu stawki, znowu nie chciałyby tej pozycji oddać i też to ciśnienie wyścigu wzrasta.
No właśnie, jakie klasy tutaj obserwujemy?
Mamy 9 dywizji narodowych, podzielonych ze względu na pojemność, wielkość auta, charakter wystrojenia, aż po klasy dwie historyczne. Mamy też kilka pucharów. Mamy 318 S-Cup już wspomniane, Super S-Cup, gdzie odpowiednio ścigają się auta wyłącznie BMW oraz Mini. Mamy gości z Niemiec, z formuły historycznej Haygo, którzy też są podzieleni na Tourwagen, czyli auta klasyczne, i formuły, które kiedyś jeździły jako bolidy, po prostu niesamowite. Mamy fajnie rozwijający się puchar Toyota Racing Cup, gdzie w tej chwili mamy w stawce 6 aut i ten puchar też się tutaj coraz bardziej rozwija.
Znajdzie się też coś dla fanów samochodów elektrycznych?
Tak, ten weekend gościmy również kolegów z Green Power Polska, którzy prezentują tutaj wraz ze swoimi teamami, ze studentami bolidy elektryczne, które na malutkim akumulatorze są w stanie rozwinąć całkiem przyjemną prędkość i zrobić naprawdę wiele okrążeń tego toru. Jako ciekawostka, gdy z nimi rozmawiałem, okazuje się, że praktycznie nawet nie wolno im mieć telefonu na pokładzie, bo pojemność baterii w telefonie to 10% całej mocy samochodu.
No właśnie, tak pana zdanie, to jest jakaś przyszłość motoryzacji?
Jest to jakaś ciekawostka. Czy przyszłość? No raczej nie w tej formie, bo bolidy są malutkie i kierowcy przypominają wręcz jockeyów, którzy, że tak powiem, ja nie miałbym szansy wejść do takiego auta. Natomiast jest to fajna forma rozwoju, nauki dla tych studentów. Kto wie, być może po zakończeniu studiów któryś z nich wymyśli jakieś bardzo przyjemne auto elektryczne.
I ile jeszcze rund do końca mistrzostw tegorocznych pozostało? Czy ci, którzy potracą punkty, będą mieli jeszcze szansę je odrobić?
Szanse mamy do ostatniej chwili zawsze. Wyścigi są nieprzewidywalne. Równie dobrze możemy jechać cały czas zdobywając punkty bez żadnych problemów. Możemy natrafić natomiast na problemy i techniczne. Możemy natrafić na problemy jakieś mechaniczne, typu zdarzenia, które eliminują nam auto. Do końca sezonu mamy jeszcze 4 rundy wyścigowe. Kolejna runda sierpniowa jest akurat rundą wyjazdową, czy nasi kierowcy będą się ścigać na łotewskim torze w Rydze. A my wracamy tutaj w dniach 20-22 września, gdzie będziemy mieli podsumowanie wszystkich wyścigów, klas i będziemy wiedzieli, kto ostatecznie zajmie które miejsce w danej dywizji.
No, ta ostatnia runda poznańska pod koniec września, ale tutaj w zasadzie na tym, że co tydzień coś się będzie działo.
Tak, na to, że cały czas coś się dzieje. Mamy tutaj również wyścigi motocyklowe, mamy wyścigi kartingowe, także zapraszam na naszą stronę aw.poznań.pl, gdzie można znaleźć kalendarium wszystkich imprez, na które serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że tak przy bieżącej rundzie, tak samo na naszych ostatnich rundach we wrześniu, tutaj na obiekcie, przygotowujemy atrakcje nie tylko na nitce toru, ale poza nitką. Znów zagoszczą food trucki, znów zagości strefa zabaw dla dzieci, a mogę na razie nieoficjalnie powiedzieć, że również szukujemy duży event dla publiczności, więc szukajcie informacji w radiu, w telewizji, w internecie. Zapraszamy serdecznie.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Krzysztof Studziński, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego z Polskiego Związku Motorowego. Za co odpowiada sędzia podczas takiego wyścigowego weekendu?
Sędzia odpowiada przede wszystkim za bezstronne sędziowanie, czyli za dokonanie właściwej oceny tego, co się dzieje. Ale nie tylko na torze, dlatego że sędziowie rozlokowani są i w depo. Ci sędziowie na torze dokonują bardzo wnikliwej, dokładnej oceny. Przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo. Poza tym sprawdzają, czy nie ma na przykład podczas machania żółtymi flagami wyprzedzania. I taki incydent mieliśmy przed chwilą i tutaj stąd też na zewnątrz rozmawiamy, a nie w biurze ZSS-u, z tego względu, że tam próbuje ZSS w tej chwili wytłumaczyć, dlaczego akurat to jest tak bardzo groźne i niewłaściwe podczas interwencji safety cara, gdzie na wszystkich punktach obserwacyjnych właśnie sędziowie machają żółtymi flagami, żeby nie było tego przemieszczania się, żeby nie było wyprzedzania. No są też dalej sędziowie, ci, którzy badanie kontrolne obsługują, więc są to fachowcy w dziedzinie technicznej, którzy zarówno przed zawodami sprawdzają, czy dane samochody spełniają wymogi wszystkie, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem, czy można je dopuścić do zawodów, jak i również, jeżeli są jakieś protesty zawodników techniczne po zawodach, no to dokonują oględzin danych części, na jaką jest protest. Są też sędziowie w tak zwanym najwyższym pułapie, czyli zespół sędziów sportowych, najwyższa władza. Są to najbardziej doświadczeni. Niejednokrotnie są to byli zawodnicy, którzy rozparturują wszelkiego rodzaju trudne sytuacje. Nie wszystkie kary, które może stosować dyrektor wyścigu, może je stosować. Część kar podlega wnikliwej analizie i zastosowaniu przez właśnie zespół sędziów sportowych, by wreszcie na koniec mieć jakąś możliwość, powiedzmy, odwoływania się.
Jakie właśnie kary przysługują sędziemu czy całemu zespołowi? W jaki sposób może danego zawodnika kierowcę ukarać?
Kary zaczynają się od samej możliwości nieprzyjęcia zgłoszenia na zawody z różnych przyczyn. Najniższa kara podczas treningu to jest kara, załóżmy, finansowa za przekroczenie prędkości dopuszczalnej w depo, czy kary porządkowe, powiedzmy drive-thru, czy stop-go, czy wreszcie kary jakieś niesklasyfikowanie, czy przeniesienie w klasyfikacji o kilka punktów niżej, czy do najsroższych kar, jakim jest dyskwalifikacja z danego wyścigu albo z całych zawodów.
Ładnie jadą, to są doświadczeni bardzo zawodnicy, bo sobie tylko ich nie przechwalił.
Bogdan Wolny od wielu, wielu lat kojarzy się z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi odbywającymi się na torze Poznań. Kto tylko przyjeżdża na ten obiekt, ten od razu słyszy legendarny już głos pana Bogdana. No właśnie, jak to wszystko się zaczęło?
O, bardzo ciekawe pytanie. Mało kto mnie o to pyta i ja, jeżeli już ktoś o to zapyta, tak jak ty w tej chwili, to muszę powiedzieć, że zastanawiam się nad tym i chyba już nie do końca tak naprawdę pamiętam, bo to już dużo lat upłynęło, ale zaczęło się, jeżeli już myślami sięgam, od tak zwanego wyścigu motocyklowego. To była wtedy Polonia Cup, którą organizował pan Tyszkiewicz. No i tak się złożyło, że przyjechałem, skomentowałem, pojechałem, ale on po raz drugi mnie zawołał, potem po raz trzeci, potem to się wszystko tak ładnie poukładało, że ściągnęli mnie i zaprosili, w zasadzie o to chodzi, do wyścigów samochodowych i dodaj do tego jeszcze, że do kartingu jeszcze mnie tutaj zaprosili, żebym opowiadał o tym. Przeżywam to wszystko razem z zawodnikami. To jest, jeżeli byś chciał zapytać, dlaczego aż tyle czasu się przy tym wszystkim tutaj na torze znalazłem, to dlatego, że każdy zawodnik, niekoniecznie ten, który zdobywa miejsce pierwsze, drugie, bądź też trzecie na podium, jest dla mnie jakimś wzorem, jakimś wielkim zwycięzcą, ale dla mnie jest każdy. Ten, który przyjedzie na ostatnim miejscu, ten, który przyjedzie przedostatni, który jest trochę smutniejszy, ja go jakoś staram się pocieszać i staram się tutaj wprowadzać atmosferę, że to jest taka jedna fajna wyścigowa rodzina. Po prostu łączy nas tylko jedno. Pościg za tym, żeby samochód i silniki wytrzymały, bądź to w samochodach, bądź w motocyklach, żeby bić swoje rekordy życiowe, żeby zwyciężać w wyścigu, a tak naprawdę wszystkim życzę tylko jednego, żeby każdy stąd wracał zadowolony z siebie.
Czy trzeba kochać motoryzację, żeby to robić, czy tak naprawdę to nie jest żadne obligo?
Tak, to jest chyba podstawa, tak mi się wydaje, bo dodajmy do tego jeszcze, tak, to jest podstawa oczywiście, ale dodajmy do tego, że na przykład opowiadając o wyścigach, które, na których teraz tu jesteśmy, one się zaczęły od czwartku, wszyscy w czwartek przyjeżdżają, niektórzy w środę i teraz my od czwartek, piątek, sobota, niedziela ze sobą tu jesteśmy. Oprócz tego, co dzieje się na torze, oprócz tego, co oglądają kibice, start do wyścigu i meta, i podium, to jest jeden temat, ale bardzo szerokim tematem jest to, że sobie tutaj wszyscy, prawie wszyscy robią grille, siedzą sobie przy kawie, siedzą przy herbacie i te czasami rozmowy i dyskusje trwają niekiedy, proszę mi wierzyć, do północy. Tu się cały czas dzieje w atmosferze niejakiego, nie chciałbym tutaj, ale dobrze powiem, pikniku jakby motoryzacyjnego. To wszystko tu się dzieje na torze.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17.45.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Zmierzamy do końca pierwszej godziny naszego spotkania z muzyką i sportem. W meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin w pierwszej kolejce piłkarskiej ekstraklasy na razie bezbramkowy remis. Szerzej o piłkarskiej ekstraklasie pomówimy już po godzinie 18. Wrócimy do wczorajszego meczu Lecha Poznań w Gliwicach z Piastem. Będą oczywiście także bilety do wygrania na najbliższy mecz Kolejorza z Wisłą Płock. Proszę pozostać z nami także po godzinie 18.